Witam Państwa, jest wtorek, 11 sierpnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Opozycyjna kandydatka, która zaskarżyła wyniki białoruskich wyborów podane przez Centralną Komisję, wyjechała na Litwę. Rano poinformował o tym minister spraw zagranicznych Litwy. Swiatłana Cichanouska zamieściła w internecie nagranie zatytułowane „Wyjechałam do dzieci”, w którym uzasadnia swoją decyzję. Myślałam, że ta kampania dała mi tyle sił, że wytrzymam wszystko, jednak jestem taką samą słabą kobietą jak na początku. Podjęłam bardzo trudną decyzję. Podjęłam ją całkowicie samodzielnie. Ani przyjaciele, bliscy, sztab, ani Siarchiej w żaden sposób nie mogli na nią wpłynąć. Wiem, że wielu mnie zrozumie, wielu potępi, wielu znienawidzi, ale nie daj Boże, żeby ktoś stanął przed takim wyborem, przed jakim stanęłam. Uważajcie na siebie, ani jedno życie nie jest warte tego, co teraz się dzieje, powiedziała Cichanouska. Na koniec stwierdziła, dzieci są najważniejsze w naszym życiu. W innym nagraniu rozpowszechnianym przez białoruskie media państwowe Cichanouska odczytuje oświadczenie z apelem o niestawianie czoła policji i niewychodzenie na place, żeby nie narażać życia. Szef MSZ Litwy podkreślił, że Cichanouska została poddana silnym naciskom i nie miała innej możliwości niż wyjechać z Białorusi. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda napisał na Facebooku: żaden rozsądny człowiek nie uwierzyłby, że nagrane oświadczenie pani Swiatłany Cichanouskiej powstało z jej własnej woli. W nocy na Białorusi doszło do kolejnych protestów przeciw fałszerstwom wyborczym. Władze podały informację o jednej ofierze śmiertelnej. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi mężczyzna zginął, próbując odpalić ładunek wybuchowy. Milicja użyła gazu, pałek i granatów hukowych. Zatrzymano 2000 protestujących. Dziś pracownicy części dużych zakładów na Białorusi ogłosili strajk. Według popularnego na Białorusi blogera o pseudonimie Nexta strajkują m.in. pracownicy Mińskiego Zakładu Elektrotechnicznego, Mińskiej Fabryki Traktorów, Instytutu Chemii Nowych Materiałów Narodowej Akademii Nauk, Cukrowni w Żabince i Mińskiej Fabryki Margaryny. Szefowie sejmowych Komisji Spraw Zagranicznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wydali dziś wspólne stanowisko w sprawie sytuacji na Białorusi. W dokumencie czytamy: z głębokim żalem przyjmujemy informacje o represjach wobec społeczeństwa obywatelskiego oraz mediów przed, w trakcie oraz po wyborach prezydenckich na Białorusi. Prawo do wolnych wyborów to podstawowa wartość demokracji, a wolność słowa i zgromadzeń to jedne z podstawowych praw człowieka. Dlatego apelujemy do władz Białorusi o natychmiastowe zaprzestanie stosowania siły. Działania, które obserwujemy, nie mieszczą się w ramach standardów demokratycznych. Jako parlamentarzyści państw sąsiednich konsekwentnie podkreślamy naszą gotowość do wspierania podmiotowości państwa białoruskiego oraz jego suwerenności. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wezwał władze Białorusi do respektowania prawa do pokojowych zgromadzeń, potępił też blokowanie internetu. W wydanym wczoraj oświadczeniu Pompeo stwierdził: wspieramy białoruską niepodległość i suwerenność, tak jak aspiracje Białorusinów, którzy chcą dla siebie demokratycznej i dostatniej przyszłości. By osiągnąć te cele, białoruskie władze muszą poprzez swoje działania udowodnić zaangażowanie w procesy demokratyczne i poszanowanie praw człowieka. Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że trwa przygotowywanie wspólnego oświadczenia 27 państw Unii w sprawie Białorusi. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 551 nowych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 619 nowych zakażeniach, w niedzielę o 624. Najwięcej zakażeń, 128, stwierdzono dziś na Śląsku. Resort zdrowia poinformował dziś także o 12 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj na COVID-19 zmarły w Polsce 2 osoby, w niedzielę 7. W sumie w Polsce zmarło już 1821 zakażonych osób. Zakażenie chińskim koronawirusem wykryto u 3 osób z personelu kolonii, która odbywała się w powiecie olsztyńskim. Wcześniej testy wykazały zakażenie u matki jednego z kolonistów. Kolonia została rozwiązana, a dzieci przebywają na kwarantannie. Z powodu wykrycia koronawirusa u księdza sanepid w Pyrzycach poszukuje osób, które w ciągu ostatnich 2 tygodni brały udział w mszach w kościołach w Ryszewku, Turzu, Brzeźnie i Giżynie w województwie zachodniopomorskim. Zakażenie koronawirusem stwierdzono także u 9 osób, które brały udział w przyjęciu weselnym w Rzeszowie. Na kwarantannie przebywa 92 uczestników wesela i 2 osoby z obsługi. Koronawirusa wykryto również u jednej osoby z ekipy piłkarskiej Pogoni Szczecin. Obecnie drużyna i sztab szkoleniowy przebywają na kwarantannie. Sanepid w Częstochowie poszukuje osób, które podróżowały pociągiem relacji Sławno-Warszawa Wschodnia oraz Warszawa Wschodnia-Częstochowa 31 lipca. Koronawirusa wykryto u jednego z pasażerów pociągu. Zakażenie koronawirusem wykryto także u 37 pracowników w zakładzie mięsnym w Liskowie w województwie wielkopolskim oraz u pracownika Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który pracuje w Wydziale Spraw Obywatelskich. Od środy do odwołania wydział nie będzie przyjmował interesantów. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 740 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 570 zakażonych osób. W sumie w USA z powodu chińskiego wirusa zmarło już 166 tysięcy osób. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj ponad 700 osób. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 101 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarło wczoraj ponad 290 zakażonych osób. Łącznie z powodu koronawirusa z Chin zmarło tam 53 tysiące osób. Przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz stwierdził wczoraj w wywiadzie dla Polskiego Radia, że zebrany materiał dowodowy przesądza o charakterze katastrofy, która miała miejsce w Smoleńsku. Zostały zidentyfikowane części samolotu, lewej burty oraz lewego skrzydła, na których eksperci wykryli ślady materiałów wybuchowych, zarówno trotylu, jak i heksogenu. Ta kwestia nie ulega wątpliwości i przesądza o charakterze tego dramatu, mówił Macierewicz. Dodał, że według analizy profesora Nowaczyka do rozsadzenia lewego skrzydła samolotu doszło 100 metrów przed uderzeniem w brzozę. W parametrach lotu mamy świadectwa, że doszło do utraty końcówki lewego skrzydła. To drugi przesądzający dowód, który sam w sobie jest wystarczający, podobnie jak ślady materiałów wybuchowych, by wskazać nie tylko, że raporty Tatiany Anodiny i Jerzego Millera są fałszywe, ale że tragedia zaczęła się wcześniej w miejscu, w którym nie było żadnych przeszkód fizycznych mogących spowodować urwanie skrzydła, że musiała być to ingerencja innego charakteru. Analiza szczątków wskazała, że był to materiał wybuchowy, powiedział Antoni Macierewicz. Stwierdził również, że tak zwana pancerna brzoza nie mogła przeciąć skrzydła. I jak dodał, trajektoria lotu według komisji Jerzego Millera i Tatiany Anodiny to kolejna sprawa. Ustaleń tych komisji nie potwierdza także rozrzut i zniszczenia szczątków. Można powiedzieć, że pokazali nam zupełnie inną katastrofę niż ta, która miała miejsce naprawdę, powiedział Antoni Macierewicz. Niemcy przyznają, że Nord Stream 2 może pozostać nieukończony. Andreas Schierenbeck, prezes niemieckiej spółki Uniper, która współfinansuje budowę Nord Stream 2, przyznał, że choć oczekuje ukończenia gazociągu, to nie da się wykluczyć ryzyka, że jego budowa zostanie zablokowana. Naciski jeszcze się zwiększyły. Najgorszym przypadkiem byłoby oczywiście to, gdyby Nord Stream 2 nie został ukończony i pojawiłby się wtedy problem, czy możemy odzyskać nasze pieniądze, czy też nie, powiedział Schierenbeck. W zeszłym roku Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na firmy budujące Nord Stream 2. Kiedy z pracy przy rurociągu wycofała się szwajcarska firma Allseas, Rosja zadeklarowała, że ukończy projekt samodzielnie. Nord Stream 2 ukończony jest w 94%. Jednak od grudnia ubiegłego roku Rosja nie prowadzi przy nim żadnych prac. Zdaniem Waszyngtonu Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego USA i bezpieczeństwa energetycznego Europy. Innego zdania jest rząd Niemiec. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas omówił dziś kwestię ukończenia gazociągu z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Po spotkaniu niemiecki minister zaznaczył, że wybór źródeł energii jest suwerenną decyzją Niemiec. To, skąd otrzymujemy energię, jest naszą suwerenną decyzją. Żaden kraj nie ma prawa dyktować z użyciem gruźb europejskiej polityki energetycznej, powiedział Maas. Podczas konferencji prasowej Ławrow zaznaczył, że Rosja docenia pryncypialne stanowisko Berlina, który popiera budowę rurociągu. Decyzja o aresztowaniu Jimmy'ego Laya obraża ludzi kochających wolność, oświadczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Amerykański polityk odniósł się na Twitterze do wydarzeń, które miały miejsce wczoraj w Hongkongu. Hongkońska policja aresztowała Jimmy'ego Laya, biznesmena, założyciela gazety Apple Daily, działacza wspierającego ruch prodemokratyczny w Hongkongu. Władze Hongkongu zarzucają mu spiskowanie z zagranicznymi siłami. Na mocy narzuconej Hongkongowi przez Pekin ustawy o bezpieczeństwie narodowym grozi im za to dożywocie. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych napisał na Twitterze: Aresztowanie Jimmy'ego Laya w Hongkongu jest wielką obrazą i afrontem dla ludzi kochających wolność na całym świecie. Kiedy spotkałem się z Jimmy'em Layem w Białym Domu, zainspirowało mnie jego stanowisko na rzecz demokracji, praw i autonomii, które Pekin obiecał mieszkańcom Hongkongu. Hongkońska policja poinformowała wczoraj, że w sprawie Jimmy'ego Laya aresztowała 10 osób. Budynki Apple Daily zostały przeszukane przez policję. Policja wyniosła z redakcji dokumenty i sprzęt elektroniczny. Aresztowana została także 23-letnia aktywistka Agnes Chow, która była jednym z czołowych członków prodemokratycznego ugrupowania Demosisto. Dzisiaj działaczka została wypuszczona z aresztu. Właściciel aplikacji TikTok ma złożyć dzisiaj pozew przeciwko administracji prezydenta USA. Stacja radiowa NPR podaje, że decyzja o złożeniu pozwu związana jest z rozporządzeniem Donalda Trumpa, według którego TikTok od września będzie zablokowany na terenie USA. TikTok to chińska aplikacja społecznościowa, która gromadzi i przekazuje do komunistycznych Chin dane zebrane z urządzeń użytkowników. Ma ponad 800 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Rozporządzenie Donalda Trumpa jest według TikToka niekonstytucyjne, ponieważ nie dało firmie szansy na odniesienie się do zarzutów. Pozew przeciwko administracji prezydenta Trumpa trafi do sądu rejonowego w południowej Kalifornii, gdzie TikTok ma swoją siedzibę. Rzecznik Białego Domu Judd Deere, poproszony o komentarz w rozmowie ze stacją radiową NPR, powiedział: Amerykańska administracja zobowiązała się bronić obywateli kraju przed wszelkimi zagrożeniami cybernetycznymi, w tym stanowiącymi ryzyko dla krytycznej infrastruktury USA, dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz narodowego. Rząd Libanu podał się wczoraj do dymisji. Decyzja jest odpowiedzią na żądania demonstrantów, którzy w weekend protestowali w stolicy Libanu, Bejrucie. Według protestujących rząd winny jest zaniedbań, które doprowadziły do eksplozji w porcie w Bejrucie, a także brakowi odpowiedniej reakcji na katastrofę. Podczas demonstracji protestujący rzucali kamieniami w siły bezpieczeństwa, które odpowiadały gazem łzawiącym. W wybuchu, do którego doszło 4 sierpnia, zginęło ponad 160 osób, ponad 6 tysięcy zostało rannych. Prezydent Libanu poprosił, aby ustępujący premier Hassan Diab pełnił swoją funkcję do czasu utworzenia nowego rządu. Eli Barbour, izraelski korespondent telewizji Idź Pod Prąd, stwierdził, że dymisja libańskiego rządu premiera Hassana Diaba i rozpisanie przedterminowych wyborów niczego nie zmieni, gdyż jest to często praktykowany w tym kraju patent umożliwiający utrzymanie się przy władzy tych samych skorumpowanych i zaprzedanych Iranowi czynników. Jak pisze Barbour na stronie Tel Aviv Online, tym razem chodzi też o zamydlenie oczu zachodnim darczyńcom, którzy uwarunkowują pomoc finansową od uzdrowienia systemu politycznego, a więc uwolnienia Libanu od wpływów irańskich. Zrewoltowani Libańczycy oczywiście zdają sobie z tego sprawę, dlatego wątpliwe, aby skłoniło ich to do przerwania masowych protestów. Diab jedynie z pozoru sprawia wrażenie człowieka kultury zachodniej. W istocie to zwykła marionetka szejka Nasrallaha. Według Barbura po bejruckiej katastrofie Liban ma jednak szansę na wyrwanie się ze szponów Iranu.
Najpilniejszą sprawą jest doraźna pomoc humanitarna dla tysięcy nieszczęsnych Libańczyków. W tym celu Francja i ONZ zainicjowały w niedzielę międzynarodową wideokonferencję z udziałem Trumpa i innych polityków najwyższej rangi. Tego typu krótkoterminowa pomoc zaczęła już zresztą do Libanu napływać i będzie stosunkowo łatwa do monitorowania. Zarządzanie tą akcją w terenie powierzono Czerwonemu Krzyżowi, agendom i siłom pokojowym ONZ oraz w miarę wiarygodnym w takich wypadkach NGO-som. Na dalszą metę głównym problemem będzie jednak zapewnienie solidnej pomocy finansowej na odbudowę zniszczeń libańskich, tak aby ogromne pieniądze nie zostały zrabowane przez Hezbollah i skorumpowanych urzędasów. Od powodzenia tej operacji zależeć będą nie tylko losy samego Libanu. Chodzi głównie o to, żeby osłabić Iran i zahamować jego ekspansję w upadłych krajach arabskich.
To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Politycy, którzy podają się za konserwatywnych i antykomunistycznych, tacy jak Braun, Korwin, Michalkiewicz, ostatnio Pyfel, Bartosiak, a teraz nawet pan Dziambor, udzielili wywiadu towarzyszce panience, czyli Monice Jaruzelskiej. Mówi się także, że nawet pan Tomasz Terlikowski miał być już umówiony na wywiad. Demaskują się? Czy to nic złego? O tym dzisiaj porozmawiamy w programie Idź Pod Prąd, dogrywka. Ja się nazywam Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
No, redaktor Hanna Szen przyczyniła się do dzisiejszego programu, bo na Twitterze właśnie napisała: Dziambor, Pyfel, Bartosiak, Ziemkiewicz, Braun, Michalkiewicz u towarzyski panienki demaskują się. Tu należy dodać jeszcze Korwina, który też był też Gwiazdowski, Cymański, pan Wega, Karoń był też... Kukiz był też u towarzyszki panienki, ona tam miała dwa kanały na YouTubie, jeden towarzyszka panienka, ten wcześniej, teraz ma Monika Jaruzelska, zaprasza. Był oczywiście Niesiołowski, Olbrychski, no i ostatnio miał być Tomasz Terlikowski, już zostało opublikowane takie zaproszenie, zapowiedź gościa właśnie z książką Tomasza Terlikowskiego, wywiad czy rozmowa z księdzem Isakowiczem Zalewskim. Czy to coś naturalnego, bo tam też i redaktor Mazurek był, i przeróżni inni redaktorzy, też autor, jeden z autorów, producentów filmów Tylko nie mów nikomu, pan Tomasz Sekielski, no przeróżne osobistości tam u tej córki Wojciecha Jaruzelskiego, no zbrodniarza trzeba to powiedzieć, występują. Czy to jest coś normalnego, że ona tutaj będzie teraz taką dziennikarką profesjonalną, bo tam też ludzie mówią, że tam jest taka kultura rozmowy.
Walory są.
I są walory właśnie, że to tak profesjonalne takie wywiady. No, czy jednak to nie wypada córce komunistycznego zbrodniarza udzielać wywiadu?
No, zależy komu. Zależy, jaką optykę przyjmiemy. Czy optykę prawda-fałsz, zdrada, bohaterstwo, no to wtedy odpowiedź jest oczywista. To jest córka kłamcy, zdrajcy i ona, że tak powiem, nie swoimi walorami weszła do polityki, weszła do dziennikarstwa, weszła w ten wielki świat Warszawy, tylko walorami swojego ojca zbrodniarza. Także no, tu odpowiedź jest oczywista, ale ta pani, ja nie, że tak powiem, odmawiam jej jakichś osobistych talentów, zdolności czy pewnej kultury wyuczonej, bo komuniści, choć oczywiście wyrastają z takich bardzo etosu takiego plebejskiego, że my to, wiecie, tam ten przeszłości ślad dłoń nasza zmiata, czyli kultura ta chrześcijańska, jak oni to mówią, kultura burżuazyjna była przez nich oficjalnie pogardzana, ale w rzeczywistości no to zazdrościli tej polskiej szlachcie dawnej, czy w Rosji podobnie tamtej białej Rosji, i się zaczęli później, szczególnie ci bonzowie partyjni, stylizować już na takich kulturalnych, takich starszych panów, właścicieli dworów, takich oficerów z białogwardyjskiej, prawie że wręcz ręki z etosem i tak dalej, a nie siermiężnych takich od Tuchaczewskiego czy Budionnego. Takiej hołoty, można powiedzieć, bo akurat Tuchaczewski, człowiek, który jeszcze służył w armii cara, był tam młodym porucznikiem, dostał się do austriackiej niewoli i zdradził etos oficerski właśnie, bo wtedy jeszcze, to jest początek I wojny światowej, oficerów traktowano jako ludzi honoru i kiedy brano ich do niewoli, to te obozy jenieckie dla oficerów w ogóle nie były strzeżone.
Podczas I wojny światowej.
Na początku I wojny światowej, bo tam na słowo honoru pytali oficera, czy pan porucznik, pułkownik obiecuje, że nie ucieknie. Tak, słowo honoru. No i już go później nie pilnowano.
A ruski uciekł.
A ruski Tuchaczewski uciekł. Widać, że człowiek już
no ale ktoś powie, ty opowiadasz gdzieś o jakimś Tuchaczewskim, a mamy XXI wiek, YouTube, no i ona robi sobie wywiady na YouTubie. No co w tym złego?
Bardzo ciekawą jest tutaj rola pana Ziemkiewicza. To jest taki wychowanek Korwina. No a kim Korwin jest, to mówiłem wielokrotnie, że to jest największa podpora komunizmu w Polsce i najbardziej niszczący człowiek, młode pokolenie polskich prawicowców, patriotów, wolnorynkowców, a Ziemkiewicz jest jego wychowankiem. Okazuje się, że zanim trafił w ręce Korwina, no to był w rękach czy gdzieś w otoczeniu wychowawców właśnie pani Jaruzelskiej, czy panny Jaruzelskiej wtedy. Chodził razem z nią do tego komunistycznego, elitarnego liceum. Dowiedzieliśmy się o tym, bo wcześniej się tym nie chwalił, dopiero zdaje się w roku 2013, gdzie właśnie w Odrzeczy pojawił się artykuł, taki spór o PRL, gdzie właśnie on pierwszy, że tak powiem, z towarzyszką panienką, jakieś takie mocium panie, czy tam panna, sobie robili i powstał taki artykuł wychwalający Jaruzelskiego, no i oczywiście dający sygnał, że teraz schedę po nim bierze towarzyszka Jaruzelska, jego córka. Zobaczcie, że potem cała praktycznie ta z różnych stron wywodząca się polityczna śmietanka, szamba tego postkomunistycznego w Warszawie, czyli z okrągłego stołu, przewinęła się przez dom i ręce towarzyszki Jaruzelskiej. Czyli każdy jak gdyby tam składał taki hołd i już wychodził taki, aha, ten jest dobry, tego możemy pokazywać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że taka jest rola tych programów, że one dają jak gdyby taki glejt, taką przepustkę do komunistycznego salonu i jednocześnie pokazują wszystkim, o, to są nasi ludzie. To są nasi ludzie, ludzie Jaruzelskiego i Kiszczaka, ludzie okrągłego stołu. Dlatego wstyd dla pana Dziambora wyglądało, że on jest z jakiejś tam trochę takiej innej opcji, że taki polityk nowy w Konfederacji. Okazuje się, że on przeszedł wszystko. Od UPR-u, przez Platformę, PiS, gdzie on tam nie był, wszędzie próbował zrobić karierę, a teraz wylądował u towarzyszki Jaruzelskiej. O, to jest najlepsze miejsce na początek tego rodzaju kariery.
No ale też będą pewnie mówić ci ludzie, że no Jaruzelski, zresztą taka jest też linia, że on nie był takim zbrodniarzem, no tylko był tym przywódcą, że Polska tam się za komuny jakoś tam dobrze miała niby, no został też pochowany jako sługa Boży Wojciech z honorami, z katolickim, nie wiem czy nie biskupem nawet,
no,
na pogrzebie.
Biskupem, tak.
Także no co się tu czepiać jakiegoś Jaruzelskiego, no a tym bardziej jego córki, co ona jest winna swojemu ojcu.
No bardzo dobrze, że tych biskupów i Kościół katolicki wziąłeś na tapetę, bo rzeczywiście to była haniebna zbrodnia zdrady narodowej Kościoła katolickiego, tego kata Polaków, chować z katolickimi honorami jako sługę Bożego katolickiego. No katolickiego to on może był sługą, ale na pewno nie był sługą Boga w tym, co robił. Przecież sam stan wojenny, ponad 100 ofiar zamordowanych przez komunistów, dowodzonych właśnie przez Jaruzelskiego, a mówi się o 700 tysiącach, a może o nawet milionie Polaków wypędzonych przez Jaruzelskiego na cały świat. Także to jest zbrodnia stanu. A już wiemy, że jak wkraczał z Armią Czerwoną w 1944 roku tu od Chrubieszowa, to już ludzie niejedno mówią, on był w takim oddziale rozpoznania i pierwszy tutaj różne rzeczy robił. Bardzo niepochlebne rzeczy tu na Lubelszczyźnie są mówione o działalności tego człowieka. Zresztą później jego antysemityzm też pojawiał się i mówiono o nim w wojsku, że prześladował tych już żołnierzy LWP pochodzenia żydowskiego w latach 60.
Zobacz, że na przykład taki Kukiz, no to on przecież cały czas chodził w jakichś koszulkach z żołnierzami wyklętymi, tak się obnosił, no i poszedł do córki generała, który zwalczał żołnierzy wyklętych.
Mordował, no, mordował.
W 1945-1946 tutaj działał, tak jak powiedziałeś, w tych...
Od 1944
tak. W tych wysuniętych jednostkach, no to przecież oni właśnie zwalczali żołnierzy wyklętych wtedy.
Oni byli pierwsi, którzy mordowali wyklętych, no piersi na nich.
No i jemu nie przeszkadza, żeby do niej pójść, porozmawiać.
Nie, bohater i tak dalej. Nie? To jest wytwór tej propagandy komunistycznej i później okrągłostołowej, że stan wojenny pokazuje się jako taką próbę ratowania Polski przed inwazją sowiecką. Wielkie, wielkie kłamstwo i wielki wstyd dla tych wszystkich gości jaruzelskich. Już nie będę wchodził głęboko w sprawie tego domu, gdzie te wywiady się odbywają, ale przypominam, że zarówno politycy PSL mówili o tym bardzo ostre słowa, nawet sądy tam były za te wypowiedzi, a także radny Prawa i Sprawiedliwości, pan Ozdoba, czy jakąś
się Ozdoba.
Nazywa.
Jacek Ozdoba.
Później patrzyliśmy, co on tam robi, a on już mówi, że sprawa zamknięta.
On powiedział w 2017, jeszcze tak mówił, wystąpiłem o zbadanie sprawy kradzieży majątku rodziny Przedpełskich, willa Jaruzelskiego, tak mówił w 2017. Dziś, czyli to jest rok 2019, teraz to, co czytam, gdy Monika Jaruzelska startuje w wyborach na senatora, powiedział, temat jest zamknięty, nie budzi wątpliwości, fakt przyznania prawa do własności. Sama Jaruzelska też jest pytana w wywiadzie do na temat. Powiedziała tak. Byli właściciele domu przy ulicy Ikara w Warszawie, rodzina Przedpełskich, nie domagali się zwrotu nieruchomości. Przedwojenni właściciele, którzy wybudowali ten dom, zrobili to za pieniądze pożyczone od Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli przedwojennego banku państwowego, i te pieniądze nie zostały zwrócone. Dlatego w 1935 roku została wszczęta egzekucja w związku z niespłaconymi ratami pożyczek. W 1938 roku dom został kupiony przez panią Przedpełską, która zobowiązała się do spłaty długu, ale do 1939 roku tego nie zrobiła, no bo wybuchła wojna. Przed wybuchem wojny państwo Przedpełscy wyemigrowali z Polski. Po wojnie właścicielem domu tak czy inaczej było więc państwo polskie, a dekret Bieruta to tylko uprawomocnił. Wszystko to można sprawdzić, stwierdzi Jaruzelska.
No wszystko fajnie, ale jeszcze trzeba by dodać, rozumiemy, że towarzysz Jaruzelski kupił to za uczciwie zarobione pieniądze. Czyli zdrada Polski na rzecz Moskwy, terror w Polsce, no bo przecież on z tego tytułu pobierał wypłatę. Najpierw w Armii Czerwonej, jeszcze,
tam, a potem... Żeby jeszcze zapłacił, zaraz ci przeczytam.
Ale to już mniejsza z tym. Ile on zapłacił?
Wprowadził w 73.
Ale to jest kupił się,
ale posłuchaj, w 79 kupił za tam 320 tysięcy złotych, to nie jest ważne, ale uzyskując od tej kwoty 70% bonifikatę.
Ale to ona czyli powie, że to było, że to obcięli. Nieprawda, że jednak zrezygnował z bonifikaty. Ja mówię, nie chcę wchodzić w takie duperszmity. Gdzie on zarobił pieniądze? Najpierw na żołdzie...
Biznesmenem był.
Najpierw na żołdzie Armii Czerwonej okupującej Polskę i wyrzynającej żołnierzy, którzy walczyli o jej niepodległość, a potem był sługusem, a potem wręcz przywódcą totalitarnego, komunistycznego państwa. Za to dostawał pieniądze. Kropka, tyle w temacie. Te resztę tam procenty, bonifikaty, to wiecie gdzie mam.
No ale ktoś powie, co ona jest winna swojemu ojcu. I on już nie żyje, ona teraz robi swoją karierę, będzie wielką dziennikarką.
Cały majątek, wszystko co ma, ma dzięki ojcu. Czyli majątek, 7,5 chyba miliona wykazała tam startując gdzieś. Układ, który ją wylansował. Kolegów, którzy ją cały czas, że tak powiem, lansują, że nagle osoba, która powinna zniknąć z życia politycznego, jest gwiazdą, która, że tak powiem, no, będzie teraz ponad podziałami budować kolejny okrągły stół. Zobaczcie, jak plan Jaruzelskiego i Kiszczaka odradza się w kolejnym, już tym razem, twoim pokoleniu. Bo to towarzyszka panienka teraz ustala,
znaczy,
kto jest.
Chyba, że ona jest z mojego pokolenia. Ona jest twojego pokolenia.
Ale dla twojego pokolenia, bo mówię, jak kiedy ja miałem tyle lat, co ty, to był pierwszy okrągły stół, a teraz dla twojego pokolenia...
Będzie nowe pojednanie.
To właśnie, towarzyszka Jaruzelska ustala, kto się nadaje do zaproszenia, a kto jest poza nawiasem polskiej polityki. Tutaj Hania Szen usłyszała, że ona jest na marginesie i nie należy jej zapraszać. Towarzysza Pyfla jak najbardziej.
No właśnie, Bartosiak też taki specjalista.
Noż to jak? Noż to musi. No już niech mówicie, że za dużo ruskiego, no to nie będę, że tak powiem, denerwował tych, którzy mają alergię.
Ale jest i pan Cymański z PiSu, przecież, no przecież kiedyś był w PiSu.
Przecież ten radny pisowski najpierw kwestionował majątek, A potem mówi, a nie, jak ona już startuje tam przeciwko Platformersowi niby jakiemuś, a to my już ją popieramy, zapominamy o tych rozliczeniach. Nie, co to okazuje? Że tu zobaczcie, Konfederacja niby antysystemowa w domu u Jaruzelskiej. O Platformie to nie będę mówił. PiS niby antysystemowy, katolicki, konserwatywny w domu u Jaruzelskiej. Okrągły stół. Wszystko razem. Podła zmiana, jak to mówimy.
A jak odczytujesz tą informację z Tomaszem Terlikowskim? Bo a już właśnie, go tam, to jest ciekawe. Anonsowała, a on powiedział teraz, że jest na wczasach i na razie czy odłożył, czy odwołał, na razie nie wiemy.
Zbiegło się to z tym, jak pani Hania u nas w programie bardzo ostro krytykowała to mało powiedziane, no jechała po PFL-u z Kowrońskim i innym, a właśnie wtedy PFL był rozprowadzany przez towarzyszkę Panienkę, że teraz jego trzeba słuchać, jego zapraszać, on jest tym takim, można powiedzieć, no, że tak powiem, autorytetem w sprawach chińskich. I już towarzyszka Panienka ogłosiła, że będzie Terlikowski. Po tym naszym programie Terlikowski mówi, to ja się zastanowię. Znaczy nie odwołał, tylko powiedział, że później wystąpi. Nałożę na to jeszcze kolejną informację, że zaprosiliśmy Tomasza Terlikowskiego do Idź Pod Prąd. No jak na razie nie raczył nawet odpowiedzieć. Czyli zobaczcie, do komunistycznej córki, znaczy córki komunistycznego aparatczyka, zbrodniarza na narodzie polskim, Terlikowski odpowiedział i nawet go zaanonsowała już. A do chrześcijańskiej, patriotycznej telewizji Idź Pod Prąd to nawet nie raczył odpowiedzieć. Jedynie tylko wydawnictwo, którym tego wysłali do nas książkę, żeby zareklamować jego. No to tak.
No możemy Państwu też
zobaczymy,
przypomnieć,
jak zobaczymy, to tam... czekamy, co będzie dalej. Tu jeszcze przecież ksiądz Isakowicz-Zaleski, czy poleci do Jaruzelskiej.
No możemy pokazać takie dosyć znane zdjęcie, jak to ta towarzyszka Panienka tak profesjonalnie się prowadzała z towarzyszem Urbanem. I zobaczcie, co tam nam pokazywali. Także tutaj no, to jest właśnie
okrągły stół. Zobaczcie. Tu będzie teraz rozczapiżone palce Solidarności i Kościoła niby katolickiego.
Orła już, zobacz jeszcze ma tam
na koszulce. A tu już inwalidzki palec pojedynczy towarzysza Urbao.
No i tutaj Tomasz Terlikowski miał się stawić.
No tak. No i ksiądz Isakowicz-Zaleski niech między tą parą jeszcze siądzie.
Już tam o tych konserwatystach z Konfederacji nie będziemy wspominać. Przechodzimy do waszych pytań, chyba że jeszcze coś chcesz w tym temacie na koniec.
To może wystarczy.
Odnośnie Białorusi, bo dzisiaj o 13 rozmawialiśmy o Białorusi. Michał, chyba Łukaszenka, chcąc się uniezależnić od Sowietów, stawia na Chiny. Pewnie dlatego, że są trochę dalej i zawsze jakiś tam wpływ na Sowietów mają. Na Unię Europejską nie ma co liczyć, a USA też ma problemy.
Słuchajcie, przestańmy pleść te bzdury o jakimś napięciu pomiędzy Sowietami a komunistami żółtymi, czyli chińskimi. Nie? Tu jest ręka w rękę sojusz. Ci tylko mają aktualnie więcej kasy, no to bierze Łukaszenka kasę od chińskich komunistów, bo Ruscy no, mogą co najwyżej mu dać trochę ropy i gazu, coraz tam windując już ceny, bo też im kasy, że tak powiem, zabrakło. Dlatego on bierze od komunistów chińskich, ale absolutnie nie należy w tym widzieć żadnej poważnej gry. Razem ci towarzysze idą ręka w rękę. Ja pamiętam takie zdjęcie, gdzie jest Xi Jinping, Putin, Łukaszenka i jego syn, który ma być wprowadzony jako następca...
Na ćwiczeniach wojskowych chyba oni tam
Nie, to był jakiś taki... I któryś z Polaków tam jeszcze jest, z pisowczyków tam lata jakiś przydupas z tyłu, tylko już nie pamiętam który, ale jakiś minister czy coś takiego. Takie haniebne zdjęcie, także naprawdę nie liczcie, że jest jakikolwiek rozłam pomiędzy Putinem a Xi Jinpingiem. To są najlepsi przyjaciele. I to, że tak powiem, jeden z drugim ustalają, co dadzą Łukaszence.
Małgorzata Krawczyk, żeby tylko Putin nie przyszedł z braterską pomocą zrobić porządek na Białorusi.
Absolutnie to nie wchodzi dzisiaj, nie jest żadną opcją. Osłabić Łukaszenkę i dalej przez niego drenować, uzależniać Białoruś. To jest plan Putina.
Krzysztof Brudka, to racja. Jak nie będzie wyłomu w strukturze władzy, to się nie uda, bo przewrót.
Struktura władzy spieprzy. bo to jest struktura najemnicza, junta. Tu pytanie tylko, czy opozycja się zorganizuje i czy będzie miała przywództwo oraz Boże błogosławieństwo, bo o tym nie należy zapominać, ale mówiłem o 13, że to jest bardzo silny czynnik na Białorusi. Nie wiem, jak wypowiadają się pastorzy białoruscy. Będziemy starali się dowiedzieć i powiemy wam, co oni, czy oni stoją z boku, bo większość kościołów na terenie postsowieckim jest przesiąknięta taką ideologią nie mieszania się w politykę. Także pomimo tego etosu chrześcijańskiego i błogosławieństwa Bożego, tutaj właściwe zaangażowanie ze strony kościołów może nie nadejść. Nie zdziwiłbym się, ale będziemy się o to też modlić.
Elżbieta Siwek. Myślę, że Putinowi będą na rękę wszelkiego rodzaju demonstracje, strajki, bo będzie mógł sterować nieświadomymi Białorusinami za pomocą swoich ludzi.
W momencie, kiedy dostanie od Łukaszenki to, co będzie chciał, absolutnie nie będzie go dalej osłabiał. Nie? Także tu takie gadanie, że to tam tylko, że Rosja tym steruje. Nie, myślę, że to jest coś, co się zmieniło w samych Białorusinach, że oni już nie chcą tego sowieckiego państwa. I teraz jaka jest rola służb w tym? Oczywiście jest jakaś rola, ale bez takiej zmiany mentalności społecznej żadne służby rewolucji nie przeprowadzą. Chyba, że w jakimś Bantustanie, jak się wyśle bandę najemników, no to tam społeczeństwa nie trzeba, tylko takich psy wojny się wysyłało. A tutaj, jeśli chcemy to zrobić za pomocą, czy wykorzystując nastroje społeczne, nie, to one muszą się pojawić. Czyli pragnienie wolności najpierw musi być w Ukraińcach, w Białorusinach, a dopiero jakieś służby mogą na tym grać. Dlatego my mówimy o źródle pragnienia wolności.
I na koniec jeszcze komentarz odnośnie niedzielnego programu o Polonii. Wracać, nie wracać. Kacper, ja od 14 lat nie mieszkam w Polsce. Chociaż czuję się tutaj bardzo dobrze, mam znajomych, poznałem wielu przyjaznych ludzi z całego świata, nawróciłem się tutaj, mam fajny kościół, naprawdę bardzo fajną wspólnotę, prowadzą tu działalność od 12 lat. Ale wracamy z żoną i dwójką dzieci, bo chcę, żeby moje dzieci miały wspomnienia z dzieciństwa z dziadkami, rodziną. Polską jako krajem, który ich wychował na polskich wartościach. A poza tym wierzę w to, że Polonia i nasze powroty mogą pomóc zmienić Polskę.
Amen. Dziękujemy za ten głos. To jeden z odzewów na ten wspaniały program właśnie z gośćmi, naszymi przyjaciółmi z Polonii, którzy byli tu w Lublinie. Polecam, kto jeszcze nie widział, będziemy kontynuować ten cykl. Widać, że w Polonii też coś się zmienia. Mówimy o tych zmianach duchowych czy mentalnych na Białorusi, ale w polskiej Polonii też coś się zmienia. Najpierw był głównie ten czynnik ekonomiczny. I rozumiemy, nie potępiamy, ja nie mówię słowa, że tak powiem, krytyki, bo to ludzie, których Polska wygoniła, Polska PRL-owska jako wyrodna matka wygoniła tutaj kolejnych kilka milionów ludzi za chlebem, nie dając im tu żyć, bo to właśnie biurokracja, podatki komunistycznego państwa okrągłego stołu, zmowy katolicko-komunistycznej was wypędziły za chlebem na zachód. Tam zrobiliście mniejszą lub większą karierę, ale teraz odzywają się wyższe pragnienia, można powiedzieć, wyższe wartości. Teraz właśnie, bo zwykle to młodzi ludzie wyjeżdżali, a teraz mają 8-10-letnie czy nastoletnie dzieci. I widzą, że to jest ostatni dzwonek. Czy one mają być Niemcami, Szwedami, Anglikami, Szkotami, Irlandczykami, czy mają być Polakami? Chcemy, żeby coraz większa liczba Polonii. Ja nie mówię, że wszyscy, i mówię, nie oceniam tego. Jednak mówi, chcemy, żeby nasze dzieci były Polakami. To wracamy do Polski. Właśnie do dziadków, do polskości, do polskiego krajobrazu. Tutaj Artur, który z żoną wystąpił w tym programie, mówi, jak chodzą po Anglii, to jak tylko zobaczą brzozę, to sobie pokazują. Ty, zobacz, brzoza, jak w Polsce.
Że Ci wszyscy, którzy nie widzieli naszego niedzielnego programu Pogotowia Rodzinnego z godziny 17, możecie znaleźć na YouTubie, na naszej stronie głównej, czy możecie też tam znaleźć playlistę Pogotowie Rodzinne. To jest ostatni z tych odcinków. My się z Państwem już dzisiaj żegnamy o 20:30. Biblia w czasie zarazy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie. Tak przy okazji to mój syn, młodym widzom mówię.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.